słuchając Ewangelii według świętego Mateusza, czyli słuchając nauki Jezusa Chrystusa, bo Ewangelia to dobra nowina o zbawieniu człowieka, którą przyniósł i dał nam Jezus Chrystus, a to według świętego Mateusza, to znaczy, że jest to według relacji jednego z apostołów ewangelistów, świętego Mateusza, takiego naocznego i nausznego świadka tego, co Pan Jezus był czynił, kiedy fizycznie w ludzkim ciele był obecny pośród nas. My w cudzysłowie oczywiście, dlatego że Chrystus nieustannie żyje w swoim Kościele i to wcale nie trzeba się wiele nawrócić, wystarczy dwóch albo trzech w Jego imię i cty, On jest pośród nich. Kiedy wchodzimy do świątyni, to nie dlatego świeci się wieczna lampka, żeby było tak nastrojowo w Kościele, zwłaszcza w nocy, ale dlatego, że to ona mówi ważność, dlatego, że On tu jest. A na seminaryjnym korytarzu, tuż obok kaplicy, była taka maleńka ramka drewniana z szybą, nie do stłuczenia, ale za nią znajdowały się słowa napisane po łacinie silencium z wykrzyknikiem. Dominus prope est. Cicho. Bo Pan jest blisko. Oczywiście klerycy gadali jak nakręceni. Ale ważną również jest rzeczą, byśmy czytając właśnie Ewangelię według świętego Mateusza nie tylko pamiętali, kto to powiedział, kto to powtarza według swojej pamięci, co zapamiętał, ale również do kogo pierwotnie te słowa były adresowane. To tak po to, byśmy je właściwie, jak najwłaściwiej zrozumieli. I pierwszymi adresatami dobrej nowiny o zbawieniu człowieka według świętego Mateusza to byli Żydzi. Nawróceni Żydzi. Święty Mateusz im pierwotnie opowiadał, co usłyszał bezpośrednio od Jezusa Chrystusa. To Żydom Święty Mateusz opowiadał, co widział, jeżeli chodzi o zachowanie z życia Pana Jezusa. Jeszcze jedna rzecz jest tutaj niezmiernie istotna. Język. Dlatego, że nie można, nie ma co mówić w języku niezrozumiałym do kogokolwiek. Dlatego, że byłoby to absolutnie zachowanie na tyle bezmyślne, a również i bezsensowne, jakim jest walenie kijem po pustej beczce. Tylko i wyłącznie kół, nic więcej. Żadnej myśli w tym zawarte nie ma i żadne słowo z tego typu zachowania, z tej jednej beczki nie wyjdzie. A więc również i to, co dotykamy Ewangelii według świętego Mateusza, to język bardzo obrazowy, którym on się posługuje, pisząc, opowiadając swoim słuchaczom wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa i przypominając im to, co Chrystus był wcześniej powiedział. W ubiegłym tygodniu zostaliśmy dotknięci, a tym samym również i wezwani do tego, byśmy pełnili wobec siebie posługę miłosierdzia. Tak względem ciała, jak chociażby bezdomnych przyjąć pod swój dach i nawiedzić chorych, tudzież będących w szpitalu, albo w więzieniu, głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, ale posługa miłosierdzia to również posługa względem nieśmiertelnej duszy człowieka. A to między innymi upominanie, błądzących upominać, nieumiejętnych pouczać, modlić się za żywych i za umarłych. A dzisiaj, no właśnie, Pan Jezus każe nam się skonfrontować z pozoru niegroźnie brzmiącym słowem przebaczenie. Ono bardzo często pojawia się na naszych ustach, kiedy tam odrobinkę sobie przeglądamy, tudzież dajemy się odrobinę, no właśnie, manipulować różnego rodzaju środkom masowego przekazu, to słowo wróciło ostatnimi czasy w kontekście polityki międzynarodowej w odniesieniu póki co na razie do Niemców, którzy są spadkobiercami wydarzeń z lat II wojny światowej. Kwestie reparacji. Są zwolennicy, są przeciwnicy. I również ze skarbca naszej historii, bo to rzeczywiście jest element naszego skarbu narodowego. To list, który został napisany przez prymasa tysiąclecia i biskupów polskich, adresowany do biskupów niemieckich. Przed dzień uroczystości milenijnych tysiąclecia chrztu Polski. To w tym liście znajdują się słowa, które są obecne i w naszej pamięci. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Warto może byłoby otworzyć dzienniki, gazety z tamtych lat, żeby zobaczyć, jak mocno, jak głębokie trzęsienie życia społecznego te z pozoru niegroźne słowa wywołały. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Dzisiaj to słowo przed nami. Ten temat jest dzisiaj nam zadany. Dlatego, że jeśli chcemy iść śladami Jezusa Chrystusa, to przyrzekam wam, że w niedługim czasie On doprowadzi nas do takiego punktu, który trzeba będzie odrobić, i to wobec jak najwyższym wynikiem, zadanie przebaczenia. A w tekście uczynków miłosierdzia względem duszy człowieka o tym przebaczeniu jest mowa takimi słowami, które jest bardzo pięknie tam sprecyzowane. Uraz chętnie darować, czyli właśnie przebaczać. Urazy chętnie darować. Powtórzę się, bo już kiedyś to wspominałem. Na ulicy Gruszczewskiej znajduje się wydawnictwo, którego nazwy nie mówię, często z niego tam korzystaliśmy i kiedyś znalazł się tekst, który między innymi znajdowały się uczynki miłosierdzia względem i ciała, i duszy. I pani Dorota, która tam pracowała, kiedy przeczytała względem ciała, wszystko jej się podobało. Kiedy doszliśmy do uczynków miłosierdzia względem duszy człowieka, pierwsze tak, drugie tak, trzecie tak, czwarte tak, piąte tak, i nagle słyszę: o nie! Co to nie. Urazy chętnie darować. Co to nie. I koniecznie trzeba nam to, co już zostało powiedziane, naciągnąć wolę Boga. Koniecznie. Bo jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. sposób być na mszy świętej, nawet tej dzisiejszej. Nie sposób jest patrzeć na Jezusa Chrystusa. Nie sposób jest go słuchać. A ten krzyż jest wyjątkowo czytelny i wzywający, nie wyzywający, wzywający, żeby nie usłyszeć owego Chrystusowego, no właśnie, Ojcze, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedy jeszcze do tych słów dodajemy kolejną partię słów, które wychodzą z ust Bożych, to nie mieści się w naszej ludzkiej wyobraźni ogrom miłości Chrystusa do nas, bo On umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. To znaczy, zapomniał o sobie absolutnie do granic wyobraźni, nie do granic wytrzymałości. I nawet wówczas, kiedy On był najbardziej potrzebującym litości, współczucia i czynnego zaangażowania miłości bliźniego wobec Niego, modli się tymi słowami: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Człowiek, który nie ma w sobie sprawności przebaczania, jest inwalidą. Jest inwalidą. Budzą w nas współczucie ludzie, którzy chociażby w sierpniu tego roku stracili dach nad głową. I słusznie, że budzą w nas współczucie, bo dotknęło ich naprawdę doczesne nieszczęście. Nie mają gdzie mieszkać, a idzie na zimę. Budzą w nas ludzki odruch współczucia ludzie, którzy właśnie co odebrali świeżutką, wydrukowaną diagnozę z badań histopatologicznych. I okazuje się, że jest. I to złośliwe. Pojawia się takie ludzkie: mój Boże, szkoda. Moglibyśmy tego typu różnego rodzaju, to właśnie doczesnych wydarzeń, które budzą w nas naprawdę ludzki odruch współczucia, przytaczać co nie miarę. Ale w momencie, no właśnie, ważniejszą rzeczą jest tak zwana kondycja duchowa człowieka. Kondycja duchowa człowieka. A przecież w oczach Bożych strasznym kalebą jest człowiek, który nie ma w sobie sprawności przebaczania. Ale okrutny okaleczeniec. Człowiek, który nosi w swoim sercu urazy, który doznał często w sposób naprawdę niezawiniony. Ale tu nie chodzi o te urazy. Zobaczcie, wolą Boga jest to, byśmy nie zwracali uwagi, oceniając kondycję naszego ducha, na zadane nam razy, ale na to, czy jest w nas sprawność przebaczenia. Duszyczki moje kochane, tu wcale nie chodzi o amnezję duchową. Czyli o to, abyśmy gdzieś wyparli osoby, które nas skrzywdzili w niepamięć. Nie ma ich. Nie. Bo ta postawa ma więcej wspólnego, no właśnie, z taką antysprawnością, czyli wadą, więcej niż wadą, nienawiści. Nienawiść jest od niechęci widzenia. Nie chcę na ciebie patrzeć, nie chcę cię widzieć, więc wybieram cię z mojej pamięci. Zniknij, przepadnij, niech cię najlepiej piekło pochłonie. Nie mam w tym nic z tchnienia Bożego. Nie. Przebaczenie to nie wyparcie z pamięci, to nie zapomnienie. A czym jest przebaczenie? Tutaj koniecznie trzeba nam właśnie pokłonić się i to bardzo głęboko dzisiejszemu redaktorowi dobrej nowiny o zbawieniu człowieka, czyli świętemu Mateuszowi, który pierwotnie mówił do Żydów, jak wspomniałem, dlatego że trzeba nam pamiętać, że Żydzi nie mają w obowiązku, jest obowiązkiem sumienia, pomsta, zemścić się, pomścić. Krzywdy wyrządzone należy pomścić. Nawet gdyby ta wojna miała trwać 6 godzin, to trzeba, to jest obowiązek sumienia. Kiedy dotkniemy islamu, tam jest również obowiązek pomsty, doznany krzyw. I to w równym stopniu, oko za oko, ząb za ząb. To jest wymiar ludzkiej sprawiedliwości. O czym zatem mówi Chrystus, który był Żydem z urodzenia według ciała i w większości mówił do Żydów, czyli do ludzi, którzy mieli w swoim zestawie, w swoim sumieniu nakaz, przykazanie nienawiści, zemsty. No właśnie, żeby odpuścili. Przebaczenie, o którym dzisiaj słyszymy, to wezwanie do tego, żeby zrezygnować z odwetu. Nie ze sprawiedliwości, z odwetu. Żeby zrezygnować z mściwości. Słodkie słowa, które są czasami odczuwalne dla nas. Mściwość. Patrzcie, jakim okrutnym człowiekiem jest ten, który się mści. Mści. Ile w tym jest antymiłości. Dzisiaj my jesteśmy tak trochę właśnie w cieniu Żoliborza, ale to bardzo charakterystyczne miejsce w Warszawie. W tym tygodniu dziękowaliśmy Bogu za urodziny księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego kapłana. Ci, którzy mają tyle lat co ja, a ich jest sporo, mamy w pamięci, kiedy ogłoszono w 1984 roku w czasie modlitwy o powrót księdza Jerzego informację, że został jednak zabity. To już świętej pamięci ksiądz Olejewski Felix Palloty wezwał zgromadzonych do modlitwy, dobrze nam znany i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I tak dziesiątki razy to samo. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Może jeśli gdzieś tam kolec złośliwości gdzieś po raz kolejny zadaje nam ból, warto właśnie sięgnąć do starca naszej pamięci, w którym znajdują się słowa modlitwy i reakcji przed Bogiem, której nauczył nas Jezus Chrystus i przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wspominając księdza Jerzego, nie można nie wspomnieć jego świątobliwej matki, Marianny, która pierwszą rzecz, jaką uczyniła po śmierci syna, zanim go jeszcze pochowano, to to, że z serca, może z bólem, a nie chętnie, ale z serca, z całej swej ludzkiej istoty. Przebaczyła tym, którzy zniszczyli jej syna, Kapłana. Jeszcze jedna perełka do naszej pamięci, również już niejednokrotnie mówiona do mnie, ale jeżeli chcemy być cząsteczką Kościoła, który się nazywa Archidiecezja Warszawska, to nie można nie mieć w pamięci prymasa tysiąclecia i tego, co on był powiedział. Warto sięgać do jego dzieł, tego jest sporo i to jest właśnie dobra nowina o zbawieniu człowieka według prymasa tysiąclecia. Niech one nie zgadają tego, co on był powiedział do naszych poprzedników. I również do wielu z was, bo niektórzy pamiętają go z jego żywego nauczania, bezpośredniego. Ale tamtenże prymas, jeszcze jako młody ksiądz, kiedy dogorywało powstanie warszawskie, będąc w szpitalu powstańczym, w Laskach, w zakładzie dla ociemnianych, sięgnął, kiedy Warszawa już tonęła, umierała, płonęła. Znalazł u stóp swoich maleńki fragment kartki nie do końca spalonej pożarem, na którym znajdowały się tylko i wyłącznie dwa słowa. Będziesz miło, będziesz miło, minie na nicie. Nie myśli się, będziesz miło. Dzisiaj możemy do tych słów, które prymas tysiąclecia nazwał testamentem umierającej Warszawy. Jesteśmy spadkowiercami tamtej Warszawy, jesteśmy spadkowiercami prymasa tysiąclecia. Odziedziczyliśmy to, czego nas Bóg nauczył i dokąd doprowadził. Ten prymas tysiąclecia powtórzył za Jezusem Chrystusem najważniejszą normę Kościoła. Będziesz miłował. Ja postawię dzisiaj przecinek i dopowiem, korzystając ze świętego Mateusza. Przebaczając, nie mszcząc się,